Kochani, otwórzmy pierwszy list apostoła Jana na rozdziale czwartym. Dzisiaj będziemy czytali wersety od 7 do 21. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego Ducha. My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Kochani, miłość jest bardzo ważną cechą, która charakteryzuje Kościół, która charakteryzuje chrześcijan, która winna opisywać relacje wewnątrz zboru, wewnątrz Kościoła. Kiedy rok temu zawieraliśmy przymierze członkowskie, to na dobrą sprawę w tym przymierzu zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy okazywali sobie miłość i że jest to nasza odpowiedź na miłość, która została nam okazana przez Boga. I w tym przymierzu ślubowaliśmy, że będziemy się modlić o siebie, że będziemy razem przebywać na zgromadzeniach, że będziemy się napominać, że będziemy nosić swoje brzemiona. Jednym słowem, że będziemy się kochać na wzór tej miłości, jaka została nam pokazana w naszym Panu, w naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. I miłość jest tak ważna, że apostoł Jan w swoim pierwszym liście już po raz trzeci zwraca na nią uwagę. I miłość jest taką cechą, która jest przypisana do dzieci Bożych, gdyż jest to cecha Boga. I jeśli ktoś żyje po chrześcijańsku i jest naprawdę zrodzonym z woli Bożej, to w jego życiu musi być widoczna miłość do braci i miłość do sióstr. I zobaczcie, list Jana nie jest długim listem, więc fakt, że Jan powraca do nauczania o miłości jako do podstawy chrześcijaństwa, powinien szczególnie nas wyczulić na to, że to jest ważna sprawa, której musimy się przypatrywać w swoim życiu. Musimy przeglądać swoje myślenie, swoje uczynki, swoje słowa, czy rzeczywiście po tym widać, słychać, że kocham członków mego zboru, że kocham ludzi wierzących i że jest to odpowiedź widoczna, odczuwalna na miłość, która została mi dana w Jezusie Chrystusie. Sprawa jest tak ważna, że Jan po raz trzeci wraca do tego zagadnienia. Bo skoro Bóg jest miłością i skoro doskonale miłość opisuje Boga, to ten Boży charakter musi zostać ujawniony i musi być objawiony światu w jego dzieciach i w kontaktach, relacjach, funkcjonowaniu Kościoła. Wiemy też, że miłość Boża, która została nam pokazana w Jezusie Chrystusie, jest miłością doskonałą, miłością, która nie szuka swego, miłością, która doskonale realizuje wolę Boga Ojca i miłością, która jest zupełnym poświęceniem dla braci i sióstr w Chrystusie. Skoro miłość Boża jest tak doskonała, to również nasza miłość wobec braci i sióstr z Boże powinna być równie doskonała. I powinniśmy do tego zmierzać i nie powinniśmy mieć wymówek, że może siostra ma trudniejszy charakter i trudniej jest ją kochać, że może ja jestem człowiekiem, który ma problemy z okazywaniem uczuć, bo to nie jest żadne wytłumaczenie. Pan Jezus wyraźnie powiedział w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w wersecie 48. Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I powiem wam, że kiedy rozważam ten ostatni rok funkcjonowania naszego zboru, to ostatnimi dniami, jak jeszcze przygotowywałem konspekt kazania, zadawałem sobie pytanie, czy potrafię tak doskonale kochać moich braci, moje siostry, tak jak Chrystus mnie ukochał. I niestety nie mogę jeszcze powiedzieć tak, ale wiem, że to jest rzecz, do której muszę zdążać i też zapierać się siebie samego, tak jak Chrystus pozwolił, żeby został ograbiony z wszelkiej chwały i przyszedł na ten świat, żeby nam pokazać prawdę o Bożej miłości. I zobaczcie, co mówi apostoł Jan. Apostoł Jan w wersetach 7 i 8 mówi bardzo prosto i bardzo jednoznacznie. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Trudno o bardziej jednoznaczne nauczanie o miłości, o cechach charakteru chrześcijanina, o cechach, które mają pokazywać, jak żyć, jak postępować względem siebie. Dla Jana jest oczywiste, że każdy, kto narodził się z Boga, kto naprawdę zna Boga, będzie kochał jego lud i będzie wzrastał w tej miłości na kształt miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo skoro Bóg jest miłością, jak stwierdza tutaj apostoł, to ci, którzy nazywają się Jego dziećmi, którzy mają być odbiciem Jego charakteru tu na ziemi, powinni pokazywać wzajemną troskę, wzajemny szacunek, i powinni dbać jeden o drugiego, tak jak Chrystus dbał o swoich uczniów, tak jak stawiał ich jako tych, którym On usługiwał. A w czasie ostatniej wieczerzy nawet poniżył się, umywając im nogi i pokazując, jakie mają być relacje wewnątrz Kościoła, że mamy sobie usługiwać, że mamy jeden drugiego za wyższego od siebie uznawać i mamy być pełni poświęcenia braterskiego, siostrzanego wobec siebie nawzajem. Z Skoro Bóg jest źródłem i początkiem prawdziwej miłości, to też Bóg, który jest źródłem i początkiem wiary, daje to też tym, którzy są Jego ludem i trwają w wierze. Człowiek bez Boga nie jest bowiem w stanie nigdy naprawdę miłować. Nie jest naprawdę w stanie oddać siebie bez żadnego oczekiwania na jakąkolwiek zapłatę. Co prawda, ktoś może powiedzieć, że w Piśmie Świętym też zobaczymy, że ludzie niewierzący w pewnym sensie potrafią kochać. Dzieje się tak, gdyż również w nich działa powszechna Boża łaska, ale zobaczymy zawsze jedną rzecz, że nie jest to miłość doskonała. Ojcowie wiary mówili, że w miłości ludzkiej nigdy nie ma doskonałości. Zawsze ona wynika z czegoś. Albo kocham tych, którzy mnie kochają, albo kocham moje dzieci, albo jestem dobry dla tych, którzy są dobrzy, albo robię coś nawet po to, żeby samemu poczuć się dobrze, że jestem dobrym człowiekiem. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w wersetach 32-33 mówił: jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. Czyli jest jakaś forma miłości, ale jest to zawsze interesowne. Zawsze wiąże się z jakąś korzyścią. Ludzie pomagają sobie nawzajem w nadziei, że sami w chwili potrzeby uzyskają pomoc. Ludzie wspierają swoich bliskich, bo mówią, że rodzina to siła i trzeba sobie wspomagać. Ludzie potrafią również pomóc obcym w trudnej sytuacji, ale wielu z nich wierzy, że dobro po jakimś czasie do nich wróci w trudnym zdarzeniu. To też jest łaska Boża, że Bóg to sprawi, bo życie na ziemi przez to jest trochę łatwiejsze i trochę bardziej znośne, ale jednak nie jest to miłość chrześcijańska. Miłość, która patrzy na Chrystusa, Jego naśladuje i chce tylko jednej rzeczy: wywyższenia Boga, wywyższenia Chrystusa i wskazania na Tego, który jest dawcą miłości, na jedynego Boga. I czy taka miłość bezinteresowna, miłość, która stawia sobie na cel wywyższenie Boga i pomoc i życie pełnią Chrystusa wobec Jego ludu, dzisiaj nam towarzyszy? Czy tego pragniemy? Czy zapieramy się siebie? Są to rzeczy istotne, gdyż jak pisze Jan, po tym poznaje się ludzi wierzących. Jest to cecha podstawowa, bo można dobrze mówić, ale żeby dobrze żyć, żeby naśladować Chrystusa, potrzebna jest naprawdę łaska. Miłość braterska ma być bowiem odbiciem miłości Bożej wobec Kościoła. Miłości tak wielkiej, że święty Bóg wydał za nas swojego Syna. Miłości tak wielkiej, że na krzyżu spotkała się Boża miłość z Bożą sprawiedliwością. Boża miłość polegała na tym, że Bóg wydał swojego Syna jako ofiarę za nasz grzech. I Boża sprawiedliwość, która polegała na tym, że musiał On ponieść tą karę za nasz grzech. I jeżeli zdajemy sobie sprawę z ogromu tej miłości pokazanej na krzyżu, to jak powinna wyglądać miłość w życiu chrześcijańskim? Martin Luther kiedyś napisał: chrześcijanin w swym sumieniu winien być lekarzem, zaś w swym postępowaniu wobec innych zwierzęciem jucznym, dźwigającym brzemiona i brać. I jest to bardzo mądre zdanie, które mówi nam, jak ta miłość ma się przejawiać. Miłość braterska ma leczyć. Ma leczyć chore sumienia, ma doprowadzić do upamiętania, do odwrócenia się od grzechu. Jest to to, o czym pisał apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, w 8 wersecie. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Święty Jakub o tym samym pisze w swoim liście w 5 rozdziale, wersetach 19-20. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Miłość polega na tym, że kiedy widzisz chorego brata, chorego na grzech, który jest w upadku, albo chorą siostrę, to dajesz właściwe lekarstwo dla jego duszy. Przychodzisz z biblijnym napomnieniem. Przychodzisz, żeby go podnieść, żeby dać mu rozwiązanie, żeby wskazać mu na Słowo Boże i na ratunek, który jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale miłość to też zgodnie nie z poleceniem, z zaleceniem apostolskim, to dźwiganie brzemion naszych braci i sióstr. To miłość praktyczna, która nie jedynie deklaruje, że kocham cię, a później ty mnie nic nie obchodzisz, ale jest wzięciem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Nie jest to uczucie, które pozbawione jest zasad moralnych, ale jest to odpowiedzialność, żeby czasami kogoś doprowadzić do tych zasad, żeby pokazać, jak wygląda prawda. I żeby pomóc mu stać, kiedy upadł. I doprowadzić go do tego, który jest zbawcą, do naszego Pana, do tego, który jest źródłem prawdziwej miłości, do Jezusa Chrystusa. Bo źródłem miłości chrześcijańskiej nie są nasze uczucia, nie są nawet nasze najlepsze pragnienia, ale źródłem naszej miłości jest Bóg. I nasza miłość pochodzi od Boga i ma na celu uwielbienie i wywyższenie Boga. Gdybyśmy teraz wzięli nasze przymierze członkowskie i je przeczytali punkt po punkcie, to tam właśnie mamy różne przejawy miłości braterskiej, krótko opisane. I to jest piękne, kiedy Kościół zdaje sobie sprawę z tego, że jeden na drugiego może liczyć. Kiedy jasno mamy wyrażone te zewnętrzne rzeczy, które pokazują nam, na czym ta miłość polega, że jesteśmy lekarzami, ale też osłami, które niosą brzemię drugiego. Że już nie myślę tylko o sobie i swoim zbawieniu, ale też mam brata i siostrę, za których odpowiadam i którzy są mi bliscy. I razem z nimi rozpoczynam bieg i razem z nimi chcę wejść do chwalebnej rzeczywistości, kiedy już będziemy z Chrystusem przebywać twarzą w twarz. Kiedy mówimy o miłości, a szczególnie o miłości do Boga oraz o miłości braterskiej, to mówimy o wielkiej praktyce codziennego życia. I kiedy Jan mówi o tym, jak poznać chrześcijanina, to mówi o rzeczach często doktrynalnych i później znów wraca miłość. Bo wiara, znajomość Boga jest trochę jak warkocz. To będzie zawsze przepleczona doktryna, miłość, żeby to było wszystko zrównoważone. Żeby był właściwy fundament, a później na tym fundamencie właściwa budowla. Żebyśmy wiedzieli, jak mamy reagować w danej sytuacji, bo miłość jest mądra. Wcale nie jest taka głupia, jak ludzie często mówią, bo nie chodzi o miłość romantyczną. Chodzi o tą miłość praktyczną, tak praktyczną, jak jest miłość rodziców, jak jest miłość tych, którzy za pierwszy cel stawiają sobie dobro drugiej osoby. Apostoł Jan dlatego też zwraca uwagę, że miłość jest tak cenna, gdyż zostaliśmy obdarowani nią w Jezusie Chrystusie niezależnie od nas. Że niczym na tą miłość nie zasłużyliśmy i zasłużyć nie możemy. Zobaczmy dalej, wersety 9 i 10. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. I teraz pomyślcie, o czym pisze Jan. Jan pisze, że miłość, która została nam dana przez Boga, była zupełnie niezasłużona. Nawet więcej, patrząc na Słowo Boże, możemy powiedzieć wyraźnie, że Bóg okazał nam miłość wtedy, kiedy byliśmy daleko od przymierza, kiedy byliśmy Jego wrogami, kiedy Go nienawidziliśmy i kiedy wszystko, co Boże, było nam obce i było dla nas nieznośne. I skoro Bóg okazał nam taką miłość, to jak ja mam okazać miłość mojej siostrze i memu bratu? Czy moja miłość ma być warunkowa? Czy moja miłość ma być odpowiedzią jedynie na jego dobro, moim dobrem? Czy ma być to biznes, że jeżeli ty będziesz dla mnie sympatyczny, to ja będę dla ciebie sympatyczny? Nie. Ma być to odbiciem miłości Bożej. Ma być odbiciem Chrystusowego charakteru we mnie, w mojej postawie, w moim służeniu. I nie ma to być interesowne, ale ma być to bezinteresowne, tak jak miłość nam okazała. Bo zobaczcie, że Bóg wyborze nas do zbawienia, ciebie do zbawienia, nie kierował się żadnymi twoimi cnotami, czy może przyszłymi zasługami. On kierował się jedynie swoją wolą, żeby okazać ci miłość, żeby wyświadczyć ci tą łaskę. Niczym więcej. Niczego od ciebie nie oczekiwał, postanowił ci dać z całego swego bogactwa. I jak pisze apostoł Paweł, to nie my poznaliśmy Boga, ale to zostaliśmy poznani przez Boga. To On uczynił, On nas umiłował, On posłał swojego Syna, aby ten Syn był przebłaganiem za nasze grzechy. I to jest charakter miłości Bożej, to jest charakter Boga. To jest charakter też miłości, która ma być częścią życia, częścią praktyki, częścią świadectwa Kościoła. Częścią tego, że ten, kto jest z Boga, kocha sprawiedliwość, kocha lud Boży, kocha dzieci Boże, które On nabył przez krew swojego Syna. Kocha tych, których On usprawiedliwił. I apostoł Paweł w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, w wersecie 14, nie przez przypadek pisze: a nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Jeżeli zbór ma być mocno związany, to potrzebuje fundamentu nauki apostolskiej i proroków. Potrzebuje kamienia węgielnego, którym jest Chrystus. Potrzebuje nauczania, ale wszystko to musi być związane. Każdy kamień, ty i ja, muszą być związane spójnią miłość, która zwiąże nas w jeden twardy mur, którego nie da się tak łatwo zniszczyć, gdzie nie da się cegły już wyciągnąć tak łatwo z muru, który jest zespolony. I to daje bezpieczeństwo, to daje stabilność, daje to, że budowla jest trwała. Oczywiście ta miłość nie jest nas, ona została nam darowana, ona nam została objawiona w Jezusie Chrystusie. Ona została nam dana wraz z nową tożsamością, że już nie jesteśmy grzesznikami, którzy są egoistami wpatrzonymi w siebie samych, ale jesteśmy dziećmi Bożymi, którzy patrzą na sprawcę i dokończyciela wiary naszej, Jezusa Chrystusa. Jego naśladują i mają taką miłość wobec braci, jak On ma miłość wobec ciebie i wobec mnie. I to praktykujemy, tym żyjemy i to winno nas opisywać. Ta spójnia, ta więź doskonałości, która cementuje, łączy, stabilizuje. I dlatego później Jan w wersetach od 11 do 13 pisze: umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego ducha. I pomyślcie, jakie to jest niezwykłe, że Bóg dał nam ze swego ducha, dał nam ze swojego charakteru, dał nam z tego, co Jego opisuje. I skoro ta miłość Boża nas opisuje, skoro Boga ludzie nie zobaczą i nikt w ciele Go nie zobaczy, A po naszej miłości można zobaczyć, że Bóg mieszka między nami. Po tym, jak do siebie się odzywamy, jak o siebie troszczymy, jak nawzajem jeden drugiego poucza, naucza, to są to wielkie rzeczy. Jest to o wiele większe i ważniejsze od proroctw. To jest coś niesamowitego, że istota ludzka, która rodzi się zepsuta, zostaje obdarzona częścią z Ducha Bożego, z charakteru Bożego i zostaje przemieniona zupełnie. Wzajemna troska, szacunek, dbałość o siebie, to charakteryzuje dzieci Boże. To charakteryzuje zbór Pański. To charakteryzuje Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Bo skoro Bóg pokochał nas bez żadnych naszych zasług, to i my tak powinniśmy kochać siebie. Wystarczy mi, że Bóg Cię wybrał jako część swojego Kościoła, że dał Ci odrobinę swojego ducha. I jeśli On Cię ukochał, a ja jestem częścią Jego ciała, to mam Cię tak kochać, jak Bóg Cię ukochał. Nie szukając przyczyn, dla których mam nie odpowiadać za Ciebie, nie modlić się za Ciebie, nie stawiać się za Ciebie, bo to jest charakter, który został nam dany w Bogu. Taka miłość nie jest zależna od tego, czy druga strona się dzisiaj do mnie uśmiechnęła i czy jest miła. Nie jest zależna, czy mam dobry dzień, czy też mam zły dzień. Nie jest zależna od mego ciała, gdyż wynika z tego, że otrzymałem część z Ducha Bożego, że otrzymałem Jego charakter, Jego naturę i że nie żyję w starym Adamie, ale żyję w Jezusie Chrystusie. Miłość ta ma być niezależna, czy spełnisz moje oczekiwania, czy nie, gdyż ważne jest, że ta miłość wynika z tego, że Bóg ukochał mnie i Ciebie. I to jest jej fundament, to jest jej podstawa. Z tego ona wynika i ma wywyższyć Boga. Boża miłość jest rozlana w całym Kościele. I zobaczcie, jak niesamowicie brzmią słowa apostoła Jana, a jego miłość jest w nas doskonała. Nie chodzi o odrobinę. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy rzucali sobie jałmużnę miłości. Chodzi o doskonałość. Tą doskonałość, która została nam pokazana w Jezusie Chrystusie. Chodzi o pokazanie tej natury Bożej w tak niedoskonałych stworzeniach jak ja i Ty. I dlaczego jest możliwe, że ta miłość jest w nas doskonała? Nie wynika to oczywiście z nas, ale wynika, że On dał, że Bóg dał nam ze swego ducha, że On nas do tego uzdolnił, że On nas ku temu prowadzi, że On nas tego uczy. Wynika to z tego, jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w wersecie 5, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chcesz zobaczyć, czy jesteś pełny Ducha Świętego? Zobacz, jak reagujesz na brata, na siostrę, czy jesteś lekarzem jego chorej duszy, czy będziesz chciał go ratować. Zobacz, czy będziesz chciał nieść brzemiona kogoś. Zobacz, czy trwasz w modlitwie. Zobacz, czy jesteś w zborze Pańskim. Czy może nie chcesz słuchać napomnienia i los drugiego jest Ci obojętny. Kim jest Duch Święty? Tak naprawdę Duch Święty jest Duchem Miłości. W 8 rozdziale zaś Listu do Rzymian, w wersetach 15-16 apostoł Paweł pisze o Duchu Świętym, że jest to Duch Miłości, Duch Synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I właściwa odpowiedź na miłość Bożą jest widoczna oczywiście w stosunku do Boga, ale jak kocham Pana Boga, to kocham moją siostrę. Kocham mój Kościół, kocham mój zbór, służę w nim. Miłość do Boga jest bardzo realnie widoczna w miłości do Kościoła, który trwa w Słowie Bożym, w posłuszeństwie, który chodzi za Chrystusem i naśladuje Go każdego dnia. I później apostoł Jan pisze w wersetach od 14 do 19. My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. I znów apostoł przypomina, gdzie jest źródło miłości, z czego ona wynika. I tak naprawdę bez poznania Syna, bez poznania zbawienia, bez poznania Zbawiciela, bez świadomości, w jaki sposób człowiek jest zbawiony, człowiek nigdy nie będzie kochał. Nigdy nie będzie potrafił pokazać tego Bożego charakteru, bo nigdy go nie będzie miał. Jan nie przez przypadek pisze, my zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Jan pisze to po to, żeby pokazać, że nie ma prawdziwej miłości. Nie ma prawdziwej miłości też braterskiej bez poznania Boga, bez Ewangelii, bez świadomości, kim jest Chrystus. I zobaczcie, na początku tego listu Jan pisał, że po to zwiastują, żeby mieć społeczność. I musimy pamiętać też o ważnej tutaj nauce Jana. Bez doktryny, bez właściwej nauki o Chrystusie nie ma żadnej miłości. Będzie to zlepek różnych ludzi, ale nic to nie będzie miało wspólnego z odpowiedzialnością i z kroczeniem wspólnie za Chrystusem. Dopiero poznanie Chrystusa, Jego prawdziwej natury, poznanie prawdziwej Ewangelii powoduje, że człowiek wierzy naprawdę w miłość. Naprawdę w miłość Bożą, która polega na tym, że Bóg daje swego Syna, żeby ten umarł w Twoje miejsce. I nie robi tego ze względu na Twoje zasługi, Twój wybór, tylko robi to ze względu na swoją wolę i na to, że postanowił Cię kochać. Chociaż w Tobie nie było nic dobrego, nic, co by mogło się spodobać, a wręcz przeciwnie, byłeś daleko. I niesamowite te słowa brzmią. I poznaliśmy, i uwierzyliśmy w miłość. Poznajesz, czytasz Słowo Boże, słyszysz Ewangelię i Duch Święty może jedynie dać to, że uwierzysz w to Słowo, że ono stanie się częścią Twojego życia. Bo tak jak miłość jest rozlana Boża przez Ducha Świętego, tak wiemy, że też to Duch Święty przychodzi i przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Prawdziwa miłość, świadomość tego, co się stało na krzyżu Golgoty, powoduje, że nie ma lęku. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma bojaźni Bożej, bo wiemy, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości, ale nie lękasz się, czy Bóg zabierze Ci dar zbawienia. Nie lękasz się, że może miłość Boża była za mała, żeby zagwarantować Ci pewność tego, że nie musisz bać się sądu, że w dniu sądu będziesz taki jak Chrystus i będziesz w Jego sprawiedliwości przyodziany. Prawdziwa miłość jest pokazana tam, gdzie Chrystus jest ukrzyżowany. Kiedy głoszona jest prawdziwa Ewangelia, że On przyszedł, żeby wypełnić za Ciebie przymierze uczynków. On przyszedł po to, żeby być sprawiedliwym odkupieniem za Twój grzech. I On przyszedł, żeby przebłagać Boga i żebyś miał pokój, żebyś miał ufność i żebyś wiedział, że jesteś taki jak On i masz zupełny pokój w Bogu. I to rodzi wdzięczność, to rodzi miłość, to rodzi to, że chcesz tą miłość Chrystusową pokazywać braciom i siostrom w Chrystusie. I Jan pisze, my Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. A jeśli kochasz Chrystusa i wiesz, że ja, Twój brat, jestem członkiem ciała Chrystusa, to też mnie kochasz, bo też wiesz, jak Bóg umiłował Kościół. jak Chrystus go umiłował, że oddał samego siebie dla jego zbawienia. Bo miłość braterska, prawdziwa miłość ma swoje źródło w tym, który jest pierworodnym między wieloma braćmi, w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Fundamentem tej miłości jest Bóg. Mówienie o tej miłości zaczyna się od mówienia prawdziwej Ewangelii i wskazywanie, że na drzewie krzyża Boża sprawiedliwość spotkała się z Bożą miłością po to, żebyś ty był sprawiedliwy i żebyś już nie bał się spotkania z Bogiem i żebyś wiedział, że jesteś taki jak Jego Syn i że nie musisz się lękać. I kto wierzy prawdziwej Ewangelii, ten faktycznie wierzy w miłość Boga. Jeżeli ktoś mówi, że nie wierzy w pewność zbawienia, to tak naprawdę nie wierzy w Bożą miłość. Uważa, że Bóg nie do końca okazał miłość. Jeżeli ktoś nie wierzy, że sprawa grzechu ludu Bożego została załatwiona raz na zawsze na drzewie krzyża, nigdy nie poznał Bożej miłości, nigdy jej nie doświadczył i nie może nieść tej miłości dalej, nie może być jej świadkiem i nie może tak naprawdę kochać, bo nigdy nie został ukochany. I myślę, że jest dzisiaj wielki problem ze zrozumieniem, czym jest prawdziwa miłość. Bo nie da się mówić o prawdziwej miłości bez krzyża, bez ofiary, bez krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo miłość ta była tak wielka, że poszła na krzyż. I jeśli jakiś przymiot Boży może ludzi najbardziej przerazić, to jest to miłość, która powoduje, że Bóg wysyła swojego Syna, żeby ten przyszedł w ciele, żeby ten był wydany w ręce swego stworzenia, żeby przez to stworzenie został wyśmiany, opluty, ubiczowany, a później ukrzyżowany. To jest Boża miłość. Po to, żebyś ty i ja był taki jak Chrystus w oczach Bożych i żebyś mógł stanąć przed Trybunałem Bożym zupełnie bez lęku, zupełnie odziany jedynie w Bożą miłość. I ta miłość Boża, wyrażona przez Jezusa, przez Jego życie pełne posłuszeństwa i przez Jego śmierć na krzyżu, jest Twoim gwarantem, jest Twoim pokojem i jest podstawą Twojej miłości braterskiej. Bez tego nic nie ma. Robert Candlish, komentując ten fragment listu świętego Jana, napisał: miłość, święta miłość Boża, która posłała swojego Syna, by był Zbawicielem świata, stała się domem dla naszych serc. Jest to dom, jest to nasza gwarancja, jest to nasz pokój, w którym choćby cały świat się trząsł, my wiemy, jak miłość Boża została wyrażona i patrzymy się na Chrystusa. I kiedy będziesz patrzył na Chrystusa i będziesz widział tą miłość, i będziesz widział, że On kochał tych, którzy uciekli spod krzyża, którzy się Go zaparli, to co możesz zarzucić swemu bratu czy siostrze? Czy zrobisz to samo, co zrobił Jezus po zmartwychwstaniu? Czy staniesz, jak stanął i powiedział: pokój wam? Czy jeżeli brat albo siostra cię zawiodą, to jeśli gdy spotkasz, to jest: pokój tobie? Tak się cieszę, że się z tobą widzę. Czy pokażesz ten fragment natury Chrystusowej w praktyce? W miłości nie ma strachu, że Bóg nas odrzuci, a w miłości braterskiej nie ma strachu, że prawdziwy brat i siostra cię odrzucą. Wręcz przeciwnie, ci pomogą. A ci, którzy są fałszywi albo w upadku, mogą cię odrzucić, ale tak naprawdę odrzucają Boga, odrzucają pomocną dłoń. Tak jak wielu chorych ludzi potrafi odrzucić lekarza, bo nie chcą może przyjąć trudnej kuracji, która jest gwarantem życia. W tej miłości jest zupełne zaufanie do Boga, do Słowa, do przykazań Bożych, do Bożych obietnic. I tą miłością się dzielimy. Wiarą w Słowo Boże, wiarą w przykazania, wiarą w pewność Bożych obietnic, wiarą w zbawienie. I tak jak nie boimy się, że Ojciec nas odrzuci i że przestanie nas kochać, tak nie boimy się, że brat albo siostra nas odrzuci, czy przestanie nas kochać, kiedy przyjdziemy może z napomnieniem, czy przyjdziemy może z jakimś gorzkim lekarstwem. I wiemy, że nie przestaną nas kochać w Kościele, nawet jeśli upadniemy, ale przyjdą, żeby nas podnieść i z powrotem zaprowadzić na właściwą ścieżkę. I wiecie, czasami smutne jest to, kiedy patrzysz z perspektywy życia i chciałeś wyprostować jakieś ścieżki z ludźmi, którymi szedłeś i nie chcieli przyjąć napomnienia, nie chcieli w ogóle rozmawiać, nie chcieli przyjąć wyciągniętej ręki, ale to już każdy człowiek odpowie sam przed Bogiem. Ważne jest, żeby mieć świadomość, że ze swojej strony zrobiłem wszystko, co mogłem. I Jan kończy ten rozdział wersetami 20 i 21. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. I rzeczywiście trudno jest kochać Boga niewidocznego, jeśli nie kocham moich braci i moich sióstr z Boży, jeśli nie chcę dla nich dobra. I wiecie, słowo nienawidzę jest bardzo mocnym słowem, ale wielu ludzi potrafi obmówić za plecami, wielu potrafi niewłaściwie zareagować na upadek drugiego człowieka, na jego błąd. Ważne jest, żeby była miłość, a nie nienawiść, żeby była pomoc, żeby było okazywanie sobie tego, że jesteśmy lekarzami i zwierzętami jucznymi, czyli że nosimy swoje brzemiona, że odpowiadamy na potrzeby jedni drugich i że charakter Chrystusowy jest w nas widoczny. Bo jest to rzeczywiście przykazanie Boże, żebyśmy nawzajem się miłowali. Bo jeśli masz kochać Boga, bez wątpienia jest to Boże przykazanie, to też masz kochać tego, za którego Bóg posłał swojego Syna na krzyż. Miłość braterska jest jednym z najtrudniejszych elementów chrześcijańskiego testu. Będziemy mieli różnych braci, różnych siostry w zborze. Może ktoś nam temperamentem nie pasuje albo nie będzie pasował. Może ktoś będzie trochę inaczej partycypował w kulturze niż my. Może będzie posługiwał się trochę innym językiem niż my. Ważne, żeby był wierny Bogu, żeby był Jego dzieckiem i żeby to było widoczne w Jego życiu, żeby miał właściwą Ewangelię i żeby trzymał się Bożych przykazań i żeby po Jego życiu było widać, że kroczy za naszym Panem. Dla mnie dzisiaj jest ważna rocznica naszego przymierza i cieszę się, że dzisiaj mówimy o miłości, bo do tego się zobowiązaliśmy. I pilnujmy, żeby miłość nie była tylko deklaracją, nie była tylko przymierzem, które ileś czasu temu wypowiedziałeś, czy się podpisałeś, ale żeby to była prawdziwa postawa Twojego serca. Żebyśmy zawsze mieli dla siebie czas i żebyś, widząc potrzebę brata czy siostry, widział to jako potrzebę Chrystusa. I tak na to odpowiadał. I żebyśmy naprawdę jeden drugiemu służyli i żeby ta miłość Boża była spójnią tego zboru, bo wtedy będziemy przy dobrych doktrynach, ze spojeni miłością braterską trwali, choćby świat cały runął. I chcę Wam podziękować i Bogu podziękować za ten wspólny rok. Był on dla mnie niesamowity i jestem przekonany, że Pan ma wiele dobrego dla nas. Nie mówię łatwego, mówię dobrego, żeby charakter Chrystusowy był w nas budowany. Amen.